Rezerwat Morsa.
Witajcie w kolejnym odcinku Rezerwatu Morsa. Dziś jest ze mną w studiu Paweł Trawiński z redakcji sportowej.
Cześć.
Witaj. Jeśli słuchacie audycji Sportowy Dialog albo Krótka Piłka, to na pewno mieliście okazję usłyszeć Pawła. Dzisiaj porozmawiamy o zawodach konnych w skokach, które odbyły się w sobotę na sopockim hipodromie. Były to 8 eliminacje Jump Off. Obejrzeliśmy na początku konkurs licencyjny, a potem zawody klasy P i klasy N. Przy czym litera P i N oznaczają tutaj wysokość przeszkód. P to jest 110 cm. Nie są to bardzo wysokie przeszkody, ale zarówno koń, jak i jeździec muszą mieć już jakieś doświadczenie, żeby startować w takiej konkurencji. No i zawody klasy N, czyli 120 cm, to są już przeszkody całkiem wysokie i wymagające, więc nie każdy koń już je skoczy. Paweł, z punktu widzenia osoby, która ogląda różne sporty, ale pierwszy raz w życiu widziała skoki na żywo, jak to się oglądało?
To znaczy, no muszę powiedzieć, że oglądało się całkiem przyjemnie, bo tam się tak naprawdę cały czas, to znaczy, no są przerwy, prawda, na wyrównanie tych torów, bo to na piasku wszystko się odbywa. W każdym razie cały czas coś się dzieje, nie jest tak jak na przykład w koszykówce, czy w kilku innych dyscyplinach sportowych, gdzie mamy długie przerwy techniczne, gdzie ciągle są jakieś przerwy na reklamy i tak dalej, tam po prostu cały czas w trakcie trwania konkursu coś się dzieje, mamy jednego jockeya, który odbywa swój przejazd, w międzyczasie kolejny już się rozgrzewa i tak naprawdę w momencie, kiedy jeden jockey skończy swój przejazd, to mamy 30 sekund, maksymalnie 30 sekund do rozpoczęcia następnego przejazdu. Także no, to jest taki dość ciekawy sport pod tym względem do oglądania. No i też jakoś tak blisko tego wszystkiego się jest, prawda? To nie jest tak jak na zawodach lekkoatletycznych na przykład, to mogę porównać, gdzie siedzimy na trybunach i rzutnia jest 50 metrów od nas i tak naprawdę w sumie niewiele widać. No to tutaj my siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i tak naprawdę od tych koni oddzielała nas barierka i jakieś pół metra może, prawda? Także no to było naprawdę wszystko takie bezpośrednie bardzo.
Kiedy byliśmy tam na zawodach, zwróciłeś uwagę na to, że strona internetowa, która jakby obsługuje te zawody, jest bardzo dobrze zorganizowana, tak, że widać na bieżąco nawet sekundy, jakie zostały zawodnikowi do startu, a potem sekundy jego czasu podczas konkurencji. Także tak, wszystko jest bardzo dobrze skoordynowane.
Rzeczywiście, ten aspekt organizacyjny też, mimo tego, że to, tak jak wspomniałaś, nie były zawody na jakimś bardzo wysokim międzynarodowym poziomie. Tutaj byli polscy, tacy regionalni zawodnicy. To no, organizacyjnie to po prostu no ideał. Wszystko się odbywa co do minuty. Zawody się rozpoczynają dokładnie co do sekundy wtedy, kiedy mają się zacząć. Wszystko pod względem technicznym właśnie, tak jak mówisz, strona internetowa, tablica, informacje dla kibiców. Wszystko stoi na takim poziomie, że niejedne, no nawet naprawdę międzynarodowe zawody w piłce nożnej czy w innych takich sportach dużo bardziej popularnych, No, mogliby się tam organizatorzy tamtych zawodów uczyć po prostu, bo naprawdę wszystko było zorganizowane na super poziomie. No, wystarczy sobie przypomnieć chociażby ostatni mecz Lechii Gdańsk, gdzie kibice nie mogli wejść na stadion. Tysiące kibiców czekały w kolejkach, bo padła właśnie strona internetowa. System informatyczny padł, nie można było biletów odebrać. Tak? Tutaj to naprawdę wszystko śmiga w takim tempie i tak zorganizowane jest, że no tylko pozazdrościć.
Warto też wspomnieć o tym, że ta strona nie obsługuje tylko tych zawodów, ale praktycznie każde zawody, które odbywają się na hipodromie, ale nie tylko, od razu znajdują się w systemie, zawodnicy się zapisują i wszystko wiadomo, wszystkie szczegóły dotyczące zawodów.
Tak, to wszystko jest takie bardzo dostępne, łatwo się to ogląda, przyjemnie i bez żadnych przeszkód.
Też oczywiście nie można pominąć tej wizualnej strony, prawda? Podczas tego konkursu mieliśmy okazję oglądać naprawdę piękne konie. Na przykład Loreska J, która należała do Agaty Piastowskiej, czy choćby Cadabis Deluxe, koń rasy westfalskiej, na którym jechał Grzegorz Psiuk. To były bardzo piękne konie. Także można powiedzieć, że jest to nie tylko wciągające wydarzenie, nie tylko wydarzenie, które można oglądać z bliska. Widzimy nawet pot na skórze konia. Ty prawie dostałeś ziemią na tych zawodach,
tak.
Także można to oglądać z bliska. No tak, no jest to bardzo wciągające i piękne wizualnie, dlatego aż dziwi mnie, że wciąż na takich zawodach jest więcej zawodników niż widzów na trybunach. Pamiętam, że jak byłam na międzynarodowych zawodach halowych w skokach CSI 2, to również frekwencja w hali pomarańczowej nie była wysoka. Przy czym tutaj muszę powiedzieć, że ta liczba 2 w tym wypadku oznacza rangę i wysokość nagród pieniężnych, które są dosyć wysokie. Mimo to było bardzo mało osób na trybunach. Jak myślisz, dlaczego?
To znaczy, mi się wydaje, że to jednak wynika z tego, podejrzewam, że nie tylko w Polsce, ale w innych krajach też tak jest, że popularne sporty to są te, które każdy może uprawiać, bez żadnych przeszkód takich wejściowych, nazwijmy to. Piłkę nożną można sobie kopać na ulicy, rzucić 2 plecaki jako słupki bramki, postawić kogoś na bramce i kopiemy sobie piłkę kupioną za 20 zł w supermarkecie. Można sobie kupić piłkę do siatkówki, iść na plażę i ją poodbijać. No to właśnie takie sporty, które każdy może uprawiać z niewielkim kosztem, są najbardziej popularne. Jeździectwo pod tym względem troszkę odstaje. No i tu jednak, żeby zacząć uprawiać ten sport, po pierwsze trzeba mieć budżet, po drugie trzeba mieć w miarę blisko stadninę, jakieś takie, bo to jest cała infrastruktura, która jest do tego potrzebna, tak? To nie wystarczy małe boisko, tutaj są przeszkody, chociażby tak jak do skoków, czy jakiś tam tor do ścigania się, czy właśnie hipodrom cały, tak jak jest w Sopocie. Takich ośrodków w Polsce, w dużych miastach nie jest zbyt wiele. To jest sport, który trzeba zacząć uprawiać od młodego wieku, tak jak zdaje się tutaj
rozmawiałaś.
Czyli
sądzisz, przepraszam, ci przerwę, że widzowie lubią się identyfikować z zawodnikami, że raczej nie angażują się w sporty, w których nie mogą się identyfikować z zawodnikiem?
Tak, tak mi się wydaje, zwłaszcza no to chociażby w telewizji, prawda? Jeśli włączam sobie jakieś zawody sportowe i tak naprawdę nie wiem zupełnie, o co w nich chodzi, to mi się to dużo ciężej ogląda. W momencie, kiedy to jest sport, który ja oglądam od małego, w piłka nożna, w którą grałem, czy siatkówka, w którą grał każdy, czy jakiś taki sport właśnie, który no, gdzieś tam mamy w swojej historii własnego życia, który po prostu dobrze znamy od podszewki, to nam się to łatwiej ogląda i to jest jeden z powodów tej popularności. A druga rzecz to jest taki brak pod względem sportowym właśnie czysto. Taki, no nie powiem, że brak tradycji, bo w Polsce tradycje jeździeckie są bardzo bogate, ale brak sukcesów. Chociażby popularność skoków narciarskich w Polsce, przynajmniej oglądalności tych skoków, bo wiadomo, że uprawia ten sport niewiele osób. Oglądalność tego sportu powstała na bazie sukcesów Adama Małysza. A my w jeździectwie sukcesów w ostatnich latach tak naprawdę nie mamy. To jest sport olimpijski. My mamy w historii w ogóle Igrzysk Olimpijskich. Polska ma 7 medali w jeździectwie, ale 4 z tych medali zdobyliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym. Czyli tak naprawdę te największe sukcesy jeździeckie Polaków to są lata 20 i 30. No ostatnio tak naprawdę ciężko znaleźć jakąś taką gwiazdę właśnie, z którą ten młody chłopak, czy młoda dziewczynka 7 czy 8-letnia mogłaby się identyfikować i pomyśleć, tak, ja chcę zostać mistrzynią świata w skokach przez przeszkody, prawda? A to jest jednak ważne, no bo ten młody umysł potrzebuje jakiegoś takiego idola, za którym pójdzie i którym się zainspiruje.
Mimo wszystko cieszę się, że można takie zawody oglądać totalnie za darmo na hali pomarańczowej. Mam nadzieję, że w przypadku zawodów o wyższej randze również będzie to możliwe. Może taka jedna malutka uwaga do organizatorów i w ogóle do właścicieli hipodromu, że jest tam strasznie zimno i po prostu po siedzeniu na takich zawodach przez 2 godziny dosłownie momentami nie można poruszyć palcami, bo jest tam tak zimno, mimo kurtek, mimo czapek. No niestety. To może teraz opowiemy o tym, jak przebiegały te zawody, ale najpierw chyba warto by było wytłumaczyć zasady.
Tak,
zawodów.
To znaczy zasady też zależą od tego, jakie to są klasy, bo tak jak wspomniałaś, najpierw obejrzeliśmy konkurs tej klasy licencyjnej. Potem oglądaliśmy już te konkursy takie bardziej tradycyjne, które się odbywały na takich międzynarodowych zasadach. No to właśnie dużo zależy. Te klasy takie powiedzmy bardziej sportowe, to oddziela od siebie głównie to, o czym mówiłaś, czyli wysokość przeszkód. Tak naprawdę tutaj mamy cały szereg, chyba 12 albo 14 różnych klas, które różnią się właśnie wysokością przeszkód od około metra do nawet 155 centymetrów. To są te najwyższe, najbardziej wymagające zawody. No i to jest główna różnica i tu właśnie oczywiście zależy od sprawności jockeya i od sprawności konia, w jakiej klasie będzie w stanie dana para wystąpić. No i jest też ten konkurs licencyjny, tak? Czyli to jest konkurs, który jest teoretycznie dużo mniej wymagający. Startują w nim dzieci na przeszkodach, które są niskie, bo to było zdaje się 90 centymetrów w przypadku tego konkursu, który oglądaliśmy. No ale on jest ciekawszy pod tym względem, przynajmniej mi się wydał ciekawszy, że tam dużo więcej czynników wchodzi w grę, bo w normalnym, takim standardowym konkursie rozgrywanym na zasadach takich międzynarodowych...
Liczy się czas i to, ile będziesz miał zrzutek.
Tak, tak naprawdę liczy się czas i punkty karne, które, tak jak mówisz, nalicza się za zrzutki, za przekroczenie tego standardowego czasu, który dla danego toru jest ustalany, czy też za różne tam przypadki nieposłuszeństwa konia,
tak,
które mogą wystąpić. A w tym konkursie...
I które mogą też zaskutkować dyskwalifikacją w ogóle z całego konkursu.
Tak, a w konkursie licencyjnym tutaj mieliśmy bardzo dużo różnych czynników, za które zawodnicy mogli dostać punkty ujemne. No i tu nawet już takie jakieś zupełnie rzeczy, nawet ciężkie do wychwycenia gołym okiem, jak
tak,
zmiana...
Tak, typu skok na przykład na skos.
Tak, zmiana nogi, skok na skos, jakieś takie zupełnie, wydawałoby się, nieznaczące szczegóły, a jednak mające znaczenie w uzyskaniu tej licencji, która właśnie pozwala zawodnikom na startowanie w tych wyższych klasach.
Tutaj nasuwa się pytanie, czy ci zawodnicy na wyższym poziomie zwracają tak bardzo uwagę na te nogi i czy ich, no bo już ich na tym nie wyłapują,
pewnie,
prawda?
Pewnie już nie, to jest, tak mi się wydaje, podobnie jak z egzaminem na prawo jazdy. Dopóki nie zdasz egzaminu, to musisz wszystko robić idealnie, jak pod linijkę, zrobisz drobny błąd, to do widzenia, zapraszam na następny egzamin. Ale jak już usiądziesz za kółkiem normalnie sam w czasie jazdy, to już jakoś tam jeździsz tak, żeby to robić jak najefektywniej i po prostu jak najsprawniej. W przypadku koni wydaje mi się, jest podobnie właśnie. W tym konkursie licencyjnym trzeba wszystko robić pod linijkę, a jak już się bierze udział w tych dorosłych konkursach, no to wtedy trzeba po prostu przyjechać jak najszybciej, jak najlepiej. No i wtedy się wygrywa.
A przypomnisz maksymalny czas na przejechanie całego parkuru?
To znaczy, no ten czas standardowy, zdaje się, powyżej którego się otrzymywało punkty karne, to w przypadku tych torów, które były ustawione w sobotę, to było 66 sekund, o ile się nie mylę. No a żeby zwycięzcy zawodów w poszczególnych kategoriach, to mieli czasy tam rzędu 49 sekund, zdaje się.
No dobrze, w takim razie może teraz już przejdziemy do przebiegu samych konkursów. Pominiemy ten konkurs licencyjny. Będziecie mieli okazję przesłuchać, jak on wyglądał podczas kolażu, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Jeśli natomiast chodzi o konkurs klasy P, to wydarzyła się ciekawa rzecz, ponieważ zawodniczka, która była na 6. pozycji w konkursie klasy P, później w konkursie klasy N była już na 1. pozycji. I tutaj, jeśli chodzi o konkurs klasy P, no to na 1. miejscu mieliśmy Dominikę Osińską na koniu Argentina. Potem był na 2. miejscu Jacek Grzywacz na koniu Arnat. I na 3. miejscu Paweł Spisak. I na 6. miejscu Iga Biegalska na koniu Doravela. Później zaś, podczas tego konkursu klasy N, zwyciężczynią została Iga Biegalska już na innym koniu. I właśnie w tym kolażu, który na dzisiaj przygotowaliśmy, będzie możliwość przesłuchania wywiadu z Igą.
Tak a propos tych wyników, to jedna ciekawa rzecz właśnie jeszcze a propos tych zawodów, to może powinienem nawet powiedzieć wcześniej, jak mnie pytałaś o to, co mi się podobało, to ta różnorodność zawodników. Pewnie w tych już najbardziej międzynarodowych zawodach, gdzie najlepsi jockeye na świecie się ścierają ze sobą, to wygląda troszkę inaczej, ale w tych lokalnych zawodach jest 12-letnia dziewczynka i 40-letni facet i oni rywalizują w jednej konkurencji. I to jest też bardzo ciekawe i jest no, niesamowita naprawdę różnorodność osób, które startują w tych zawodach.
Tak, natomiast podczas tych zawodów CSI 2, o których już wcześniej wspominałam, tutaj miałam okazję zapytać o to zawodnika już na wyższym poziomie i powiedział mi, że praktycznie jeśli chodzi o te zawody, to jakie pary występują zależy chyba jeszcze mocniej od możliwości konia, od stopnia wytrenowania konia. Chyba nawet w większym stopniu to ma znaczenie niż stopień, poziom umiejętności jeźdźca. Teraz zapraszamy Was na kolaż dźwiękowy, który zmontowaliśmy z całego konkursu.
Rozgrywany konkurs to konkurs licencyjny, klasa szóstka to punkt karnetu. Ocenie podlega styl skoku, doprowadzenie konia do przeszkody. Pokłaniała nam się pierwsza para, Laura Fular, oto miejskie klubie wiecki i koni Balia. Zapraszamy. Przeszkoda numer 2, również jest punktówka.
Znowu dotknęła, nie strącił.
Najazd z prawej strony, zagalopowanie z prawej głowy i nogi. Brak zmiany nogi to niestety jeden punkt karny między przeszkodami 1 i 2. Pół punktu za styl skoku oraz całe za wyłamanie przed przeszkodą numer 7.
Koniec czasu.
Niestety drugie wyłamanie zostało eliminacją, a była to Magdalena Sobacka. Na parkurze witamy startynię Zofię Szopę z Sobockiego Klubu Jeździeckiego.
A to dlatego to osiedle się nazywa parkur? Bo to...
Dwa punkty w ogólnej ocenie, troszeczkę to idzie bardzo mocno z zawodniczką, łącznie 4,5 punktu karnego. Zakręt prawej nogi bez punktów karnych, przeszkoda numer 9 i 10. Zmiana nogi prawidłowa w ogólnej ocenie 1,5 łącznie 2 punkty karne. Sposobem zawodniczka Magda Bednarz wyciężyła konkursie licencyjne. Drugie miejsce zajęła Laura Mular i Kostaria. I te dwie zawodniczki zapraszam do dekoracji.
Oczywiście do czapki mu przyczepili jakąś taką farbiewkę.
Myślisz, że pan kojarzy, że taka muzyka na przykład a dobrze mi poszło i się tak cieszy, czy nie?
Rozpocznie ten park. Paweł z Pisa, Mikon i Mark. Zapraszamy.
Często tu przychodzicie? Przyszłyście dzisiaj dla rozrywki, czy bardziej wspieracie konkretnego zawodnika i konia?
Przychodzimy tutaj głównie na zawody, raczej na każde kolejne spotkania i startuję tutaj wielu naszych znajomych, czasami same startujemy, ale generalnie dla rozrywki.
Który koń zrobił największe wrażenie? Która para?
Dużo ich było.
Konkretnie Dorota Lost i koń Egon.
Wytężyła w konkursie Iga Wigalska i Kardu. Miejsce drugie Dominika Osińska i Argentina. Miejsce trzecie Martyna Rękiewicz i Nirmetta.
masz lat, Igo? Przepraszam za takie niedyskretne pytanie.
Mam 12 lat.
Jakie to uczucie pokonać tylu starszych od siebie zawodników?
No fajne, chociaż już nie pierwszy raz się ścigam w klasie N.
A powiedz mi, od jak dawna trenujesz? Ile miałaś lat, kiedy pierwszy raz siedziałaś na koniu?
Kiedy pierwszy raz siedziałam na koniu, miałam chyba 7 lat. Jakoś tak mniej więcej. Na początku nie trenowałam codziennie, tylko jakoś raz w tygodniu, ale dopiero od niedawna, tak od 3 lat trenuję codziennie na dwóch koniach.
A po ile godzin dziennie?
Tak po niecałą godzinę na każdym koniu. Idzie.
To już wszystko na dzisiaj. W studiu był ze mną Paweł Trawiński, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek Rezerwatu Morsa.
Rezerwat Morsa.